Drodzy Państwo, i mamy audycję aktualności. Nie, zapraszamy na nią, omawiamy ważne rzeczy, które dzieją się w naszej ojczyźnie i świecie, wydarzenia. Dzisiaj, jak słyszymy, ruszyły pierwsze przesłuchania przed komisją śledczą dotyczącą sprawy właśnie VAT-u. Komisja śledcza rozpoczyna przesłuchania. Pierwszym dzisiaj świadkiem jest specjalista, profesor Witold Modzelewski, ekspert, doradca podatkowy, który już właśnie do tej pory, mogliśmy śledzić, mówi o wielkich, wielkich stratach tutaj gospodarki polskiej poprzez właśnie niefrasobliwą, mówiąc delikatnie na początku, politykę VAT-owską, jeśli chodzi o poprzednie rządy koalicyjne. Mam teraz połączenie z ekonomistą, panem profesorem Zbigniewem Krysiakiem, który także jest prezesem Instytutu Myśli Szumana. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniamy się. Wiem, że pan też teraz bierze udział jeszcze w innych i w innej inicjatywie, też bardzo ważnej, zagranicznej, ale też śledzi i też internetowo. No i w ogóle nie jest to sprawa nowa, jeśli chodzi o te kwestie VAT-u. Może w skrócie powiedzmy, jak to się zaczęło? Czy po prostu to była, że tak powiem, no ktoś pozwolił na takie, a nie inne traktowanie tutaj polskiej gospodarki poprzez szastanie tym procentem wracanym, prawda? Niesłusznie.
Tak, proszę Państwa, no zagadnienie nie jest proste, dlatego bardzo dobrze, że na początku komisja zdecydowała się na właśnie spotkanie i przesłuchanie, no chyba można powiedzieć, najlepszego specjalistę pana w tym obszarze, w tej dziedzinie, pana profesora Modzelewskiego. I to zapewne będzie miało jakby to przesłuchanie w pierwszej kolejności ma dwie korzyści. Pierwsze, że będzie już taka właśnie wiedza z tych doświadczeń, które pan profesor kolekcjonował. I te doświadczenia polegają właśnie na tym, że już w przeszłości, jak wiemy też już z mediów, przestrzegał, czy też informował, komunikował właśnie odpowiednie instytucje o tych właśnie problemach i o potencjalnie dużej skali. Druga korzyść tego przesłuchania na początku jest dla samej komisji, ponieważ no, bardzo, że tak powiem, ta komisja staje przed dużym wyzwaniem, ponieważ można by powiedzieć, trzeba posiadać wiele różnych jakby umiejętności i posiadać jakby wykształcenie w różnych obszarach, żeby tą materię dość głęboko opanować. Zapewne oczywiście w dalszej kolejności będą przesłuchania, jak już wiemy w tej chwili, prawie wszystkich wiceministrów i mam nadzieję, że ministrów. I proszę Państwa, tak, Polska wchodzi do Unii w 2004 roku. Sam VAT zaczyna się w 1993, więc przed wejściem do Unii. Ale dlaczego podkreślam to wejście do Unii? Ponieważ wtedy, można by powiedzieć, w jakiś sposób się nasila dopiero, czy zaczyna się ta możliwość tworzenia tych karuzel VAT-owskich, czyli tych działań przestępczych, tych mechanizmów przestępczych. I one dopiero jakby rodzą się. I ich, można powiedzieć, takie istotne halo, czy mnie słychać?
Tak, tak, słyszymy cały czas, panie profesorze, bardzo
tak.
Dobrze.
Istotny ich skala osiąga właśnie w roku 2000, według mnie, 8-9. Obserwowana ta skala jest przez tak zwaną lukę VAT-owską. Co to znaczy? To znaczy, że wpływa na podstawie określonych miar PKB, rozwoju gospodarczego, możemy określić, ile mniej więcej VAT-u powinno, czyli wpływów podatkowych powinniśmy uzyskiwać do budżetu. I poprzez taką ocenę mogliśmy ustalać tą różnicę, czyli ten niedobór. I on drastycznie rósł od 2007 roku, wtedy, kiedy właśnie PO przejęło władzę. I to ten wzrost był drastyczny. On poza tym mogliśmy to obserwować w oparciu o podobną miarę stosowaną w całej Europie. Nie była to taka sytuacja, że nie było wiedzy, że mamy rosnący deficyt wpływów. Również były różne informacje dostępne w Europie na podstawie różnych danych statystycznych, też w Unii Europejskiej, które wskazywały, że dzieje się coś bardzo złego. W dalszej kolejności, jak już wiemy teraz z pewnych informacji, które niedawno pojawiły się w mediach, które powiedział na przykład pan minister Kapica, że były określone procedury, czy rozwiązania, czy narzędzia, ale trzymaliśmy je w szufladach. No i to jest niezwykle ważna sprawa, którą powinna się zająć według mnie komisja w tej sprawie, mianowicie dlaczego, jakim prawem właśnie ministrowie trzymali coś, te instrumenty, które przecież mogły, znaczy ja nie wiem, czy były. I dlatego liczymy na to, że komisja to wyjaśni.
Wyjaśni, bo pytanie jest, pytanie jest takie, panie profesorze, tak dla porównania, czy powiedzmy złodziej wykorzystał to, że gospodarz jest, prawda, tutaj nierozgarnięty i wszedł, bo zostawił otwarte okno, czy była jakaś umowa, że gospodarz specjalnie uchylił to okno, żeby mógł skorzystać ten właśnie i powiedzieć, że po prostu go okradł, ale ten wcześniej mu to udostępnił, tak mówiąc obrazowo, prawda, jeśli chodzi o tą lukę, tak zwaną lukę podatkową 2007-2015.
Tak, ojciec to tak właśnie bardzo obrazowo przedstawił. Rzeczywiście tak należy do tego podejść, no bo jeśli były te narzędzia, prawda, i nie wykorzystywano ich, no to należy zinterpretować, że robiono to w jakimś celu. Ten cel zwykle jest taki, że się komuś opłacało. Mógł spodziewać się konsekwencji i pewnie oszacowano, że korzyści będą znacznie większe niż konsekwencje, a zatem utrzymywano taki proceder. Niezależnie od tego, jeśli oczywiście komisja stwierdzi, że były takie instrumenty utrzymywane w szufladach, to powinno się tutaj potraktować sprawę bardzo ostro i nie wiem, jakie z perspektywy prawa są możliwe kary czy sankcje, no ale to jest działanie, przepraszam, może w cudzysłowie to opatrzę, działalność już na tym etapie przestępcza. Po drugie, trzeba powiedzieć, że dzisiaj komisja podała listę wiceministrów, których będzie przesłuchiwać, wiceministrów finansów przez ten cały okres działania rządu PO-PSL, ale chciałem podkreślić, że należy przesłuchać też ministrów finansów i trzeba pamiętać, że proszę państwa, taka sprawa, jakby chowanie czy też nieoddziaływanie na taką skalę przestępstw i zgodę na coś takiego, nie było na pewno wynikiem decyzji wiceministra. To nie oszukujmy się, nie próbujmy wierzyć w takie jakby wyjaśnienia. Taka sprawa musiała być, że tak powiem, w jakiejś gestii decyzji na pewno ministrów, według mojego jakby odczucia, musiała być też w gestii premiera i w jakimś wymiarze też innych, że tak powiem, osób w ważnych instytucjach, bo tutaj jakby można powiedzieć w dalszej kolejności działanie tych grup przestępczych, które zapewne pewne służby wykrywały, identyfikowały, czy też zauważały to urzędy na przykład skarbowe, więc je uciszano. Dzisiaj wiemy, była taka wypowiedź właśnie parę miesięcy temu ważnego celnika, który działał w służbach celnych, który stwierdził, że im po prostu nie pozwalano tak kontrolować ciężarówek z paliwem i podejmowania jeszcze innych działań. Także liczymy i na to, że nie skończy się to tak, jak bardzo często, proszę państwa, się kończyło, że chwytano tak zwane płotki i bardzo bym zachęcał wszystkich, którzy są odpowiedzialni i kompetentni w tym zakresie, bo takich rzeczy nie zorganizują płotki. Oczywiście dobrze by się stało, żeby były takie w tej chwili działania w tej podejmowane nie tylko komisji, ale odpowiednich służb równolegle, do czego zachęcam, żeby się udało w jakimś stopniu dotrzeć, może to będzie trudne, ale dotrzeć do właśnie źródeł tych środków. Myślę, że to nie jest tak, że całkowicie nie służby nasze nie są w stanie tego tego zidentyfikować, bo warto by było jednak odzyskać jakąś część tych pieniędzy. Ja tylko powiem, że 40 miliardów rocznie, proszę Państwa, czy około 50 miliardów rocznie, które traciliśmy.
Razy 8 albo jeszcze dobro, więcej.
Dobro w sumie przez 8 lat, to mówimy o kwotach 250 czy 300 miliardów. Proszę Państwa, ale w skali roku to jest budżet małego, roczny budżet małego kraju typu Litwa czy Estonia. A co to znaczy? To oznacza, że z tych pieniędzy można zorganizować znakomite państwo podziemne, proszę nie mylić z państwem podziemnym, jaki mieliśmy w II wojnie światowej, które posiada odpowiednie służby, odpowiednie instrumenty, komputery, systemy. Za takie pieniądze można ufundować właśnie sprawnie działający cały układ. W związku z tym stoimy przed zadaniem, ja bym powiedział, o takiej skali i z takim, można powiedzieć, próbując to rozwiązać i próbując jakąś, nie wiem, to może zrekompensować, to wymaga to naprawdę w tej chwili jeszcze większej determinacji i zachęcam do tego, żeby to nie kończyło się tylko na działaniach komisji, ponieważ sama komisja sobie z tym nie poradzi i wydaje mi się, że powinno się w tej chwili zrobić jakieś nadzwyczajne działania funkcjonowania naszych właśnie służb specjalnych, działania wszystkich urzędów, które mogą, że tak powiem, działać, czy też identyfikują działanie grup przestępczych, bo jest to w tej chwili również okazja do tego, żeby poznając mechanizmy, te złe mechanizmy, stworzyć odpowiednią profilaktykę. Bo nie wiemy, że tak powiem, Pan Bóg tylko wie, oby jak najdłużej, takie dobry rząd, jak obecnie mamy, działał i działał tak dobrze, a jeszcze lepiej, no ale być może kiedyś już, że tak powiem, to kiedyś się to kończy, wszystko się kiedyś kończy, prawda? Oczywiście. Więc chodzi o to, żeby w ogóle dla dobra systemu funkcjonowania administracji państwowej, poznając te mechanizmy, stworzyć odpowiednie procedury. Te, na przykład gdyby, podkreślam, jeśli te instrumenty były w szufladach, a mielibyśmy procedury, które by nie pozwalały na to, żeby pan minister je trzymał w szufladach, to do takiej sytuacji by nie dochodziło. Więc tu mamy właśnie również ważny taki cel, żeby poprawić przy tej okazji jakość funkcjonowania i administracji państwowej i wszystkich procedur w tym zakresie.
I to jest jeszcze bardzo ważne, że nie tylko szukamy jako komisja i pytamy się, dlaczego, skąd te luki się wzięły, ale też gdzie środki, gdzie te pieniądze, gdzie te kilkaset miliardów wsiąknęło. Trzeba to też na to sobie odpowiedzieć i może znaleźć miejsce, gdzie to wszystko się odłożyło, że tak powiem.
Ja myślę, że tak i naprawdę nie ulegałbym retoryce tego typu, że to jest nie do znalezienia, nie możemy do tego dotrzeć. To jest 300 miliardów, proszę Państwa. To są pieniądze, które, że tak powiem, nie potopiły się, nie rozpuściły się, prawda? One funkcjonują i tak jak można powiedzieć, są afera FOS, tak, w której wszyscy myślą, że ten, który wrócił do kraju, tak, w tej chwili, to jest całym mózgiem tego wszystkiego. Nieprawda. Ja kiedyś już mówiłem, że afera FOS to była stożek Góry Lodowej, a wokół afery FOS toczyło się wtedy tyle jakby kwestii podobnych, które w efekcie w tym czasie doprowadziły do straty około 100 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić, gdyby nasz, można powiedzieć, budżet stracił, czy nasza gospodarka, ale w kontekście bardziej budżetu, straciła 100 miliardów złotych, bo to byśmy mieli poważny kryzys. No i w końcu to nam wyjaśnia, dlaczego nasza gospodarka wtedy po prostu popadała w destrukcję. Dlaczego w związku z tym, żeby uzyskiwać jakiś przepływ pieniądze, jakieś środki, no to sprzedawano nagminnie, prawda, wszystkie aktywa na zachód, warte o wysokiej wartości, tak jak mówi pan premier, srebra lodowe, ale sprzedawano, no bo próbowano, że tak powiem, tą dziurę, mówiąc kolokwialnie, płynności załatać.
Tak, to jest pierwszy dzień dzisiaj przesłuchań przed Komisją Śledczą do spraw VAT, tak w skrócie, ale to chodzi, mówimy jeszcze raz o tych właśnie stworzonych możliwościach wypłaceń zbyt licznych właśnie zwrotów, wyłudzeń zwrotów podatku VAT. Pierwsza osoba jako świadek oczywiście dzisiaj wysłuchiwana to pan profesor ekspert Witold Modzelewski, a my rozmawialiśmy z panem profesorem Zbigniewem Krysiakiem, ekonomistą i także prezesem tutaj Instytutu Myśli Schumana, Roberta Schumana. Dziękujemy bardzo panie profesorze za rozmowę.
Pozdrawiam ojcze i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy bardzo serdecznie. I za chwilę kolejny temat.